Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Przyjechałem z Lublina, ale jestem z Koszalina, jestem z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tylko że pracuję na Kulu od 15 lat. No i właśnie 10 lat temu gdzieś byłem pierwszy raz na rekolekcjach dla mężczyzn zamkniętych, takich trzydniowych, i tam załapałem takiego bakcyla, bo to, co się tam działo na tych rekolekcjach, było nas tam około setki, no sprawiło, że się tym zainteresowałem, że jednak my musimy mieć swój świat jakiś taki, musimy też trzymać się razem, musimy też widzieć jeden drugiego. Dużo było wtedy tam takich zaskakujących momentów, między innymi to, że o 21 na tych rekolekcjach gromadziliśmy się w małych grupach i wtedy to było tak założenie takie, żeby się dzielić przeżyciami z tego dnia. Ja nie wierzyłem w ogóle, że coś takiego jest możliwe. Okazało się, że jak się te małe grupy zbierały wieczorem i byli mężczyźni i 50-latkowie, i 19-latkowie, to oni od drugiej w nocy jeszcze żywo dyskutowali. Nie mogliśmy ich, że tak powiem, rozdzielić. I to mi też dało do myślenia, że potrzebne są te grupy małe, duże, potrzebne są spotkania, rekolekcje. I wtedy też zacząłem pisać książkę właśnie tą, która jest inspiracją do dzisiejszego też dnia skupienia, Lew i Baranek. Mi się tak wydawało, że ten właśnie ta symbolika lwa i baranka z Apokalipsy bardzo pasuje do męskiej duchowości. Jeszcze do tego nawiążemy, do tego lwa i baranka. I więc zaczęły się rekolekcje dla mężczyzn, spotkania. Jak ta książka wyszła, to też byłem zapraszany na różne męskie spotkania, także można powiedzieć, jestem już coraz bardziej przekonany, że to trzeba robić, że to ma być, że my jako mężczyźni musimy się spotykać we własnym gronie i we własnym gronie jeden drugiemu ma pomagać szukać Boga w swoim życiu. Ostatnio pokazywałem tą książkę fryzjerce, ale to ona była już którąś kobietą z kolei, która powiedziała: co? Męska duchowość? Coś takiego w ogóle jest? Czy tam w ogóle męska jakaś osobowość? Czy to w ogóle jest? I pomyślałem sobie, rzeczywiście, to jest jakiś taki znak czasu, że czym my się w ogóle tutaj zajmujemy? Gdybym ja miał powiedzieć mojemu dziadkowi albo pradziadkowi, że ktoś ma kłopot z męskością, on by powiedział, ale jaki jest to problem w ogóle? No przecież masz dziadka, masz ojca, patrzysz na niego i go naśladujesz i stajesz się mężczyzną. Normalna kolej rzeczy. No tak jak ruszasz płucami i oddychasz. To co tu za jakaś filozofia? Tylko że się okazało, że my dzisiaj żyjemy w takim momencie, kiedy nie każdy ma w domu ojca, z którego może brać przykład jako wzór męskości, dziadka, wujka. A jeśli ma ojca, to już dzisiaj młodzież mówi, to ja z niego mam brać przykład, to on jest dla mnie jakimś wzorem? Nie mam takiego wzorca właściwie. On jest niby, ale to nie jest dla mnie żaden wzorzec. Więc dzisiaj musimy się tym zajmować, bo to jest wymóg czasu, żeby tworzyć jakąś duchowość, osobowość męską, dobrą, szlachetną, taką według Bożego Słowa, dlatego że my nie mamy naturalnych wzorców może w naszych domach. Tak słyszałem, że chyba 80 czy 90 nawet procent chłopców, którzy wstępują do seminariów teraz, oni nie znają swoich ojców. Więc teraz jakimi oni będą księżmi, jak przejdą przez seminarium i oni nie będą znali męskiej miłości ojcowskiej. Potem oczywiście to się przekłada na różne inne jeszcze problemy. Także to jest taki wymóg czasu, żebyśmy mówili o męskiej duchowości i o męskiej osobowości i próbowali nad nią pracować. To jest taki trochę wymóg czasu, jak ostatnio czytałem książkę amerykańskiej benedyktynki, która napisała to gdzieś tam w Nowym Jorku, w klasztorze, i taką rzecz napisała, że dzisiaj piąte przykazanie nie zabijaj trzeba poszerzyć o nakaz codziennej gimnastyki i przestrzegania diety. Bo jeśli ktoś w dzisiejszych czasach komputerów, wind, samochodów, autostrad nie ćwiczy codziennie, to on się zabija. Jeśli ktoś dzisiaj je te wszystkie świństwa bez żadnych segregacji, tylko to, co się zatrzyma i to sobie zje, to on się zabija. Także dzisiaj dieta i ćwiczenia fizyczne to jest wymóg czasu, to jest konieczność po prostu w czasach, w których my teraz żyjemy. Także można powiedzieć, że też dzisiejsze czasy wymagają od nas jakiejś szukania mądrej refleksji nad tym, jakim ja mam być mężczyzną. Bo kiedyś to było naturalne. No, będę mężczyzną takim jak mój tato, którego podziwiam. A teraz gdzie jest ten mój tato? On pracuje, przychodzi o 20. Ja już idę spać wtedy, mówi chłopak młody. Ja właściwie tego taty nawet nie widzę. Więc czym my się tu zajmujemy? Zajmujemy się tym, że nad męską duchowością po prostu trzeba popracować. I tak jak polecam taką książkę Roberta Bly'a, Żelazny Jan, i tam jest takie zdanie, że mężczyzną nie stajesz się siedząc przed telewizorem i gryząc chipsy. To znaczy, że to się nie staje samo, że czas leci i z chłopca się staje mężczyzna. I on leży przed telewizorem, mamusia mu podaje kanapki i on się staje mężczyzną. To tak nie. Tak to mówią, że to kobieta może tak się stawać kobietą, właściwie jakby sama z natury. Tam trochę się podmaluje i ona jest kobietą. Ale mężczyzna nie stanie się mężczyzną, siedząc przed telewizorem i oglądając Euro tylko i popijając szóste piwo. Także to możemy sobie odpuścić, bo jeśli ma to się stawać samo, no to jak się staje samo, to widzimy też, ja jestem na Kulu i tam jest 20 tysięcy studentów. To mi dziewczyny mówią, że księdza, co to ma być? Wzięłam sobie go, ale co to jest? To jest mężczyzna? Lata mu poleciały, ma 26 lat i właśnie jest rok po ślubie i właśnie się wyprowadził od swojej żony do mamy z powrotem, bo już się najadł. I on mówi, a jej dziewczyna mówi, czyli ja sobie wzięłam chłopca, nie mężczyznę, bo jemu lata poleciały i on właściwie pobawił się mną, mamy dziecko, ale on księdza wczoraj się wyprowadził do mamy. Także to też o tym chyba warto powiedzieć, że jeśli my się nie napracujemy trochę nad swoją męską osobowością czy duchowością, oczywiście zawsze w kontekście Bożego, Bożej miłości, Bożej obecności i Bożych wymagań, no to będziemy mieli w PESEL-u, że mamy tam 30 ileś lat, czy 40 ileś, ale kobieta będzie pokazywała na nas i powie, ale co to ma być? To ma być facet? Ten? No spodnie ma, ale spodnie też mają kobiety. I teraz tak, ten pierwszy temat, który chciałbym zaproponować, który też był w programie, to jest właśnie to konieczność wyodrębniania męskiej duchowości, męskiej też osobowości. Wyodrębnienie, to znaczy stawanie się odrębnym czy odrębną od. Bardzo to jest konieczne w dzisiejszych czasach, wydaje mi się. Nie jestem genetykiem, ale tak sobie gdzieś tam zajrzałem do tej wiedzy genetycznej, jak to też już na poziomie chromosomów mężczyzna się staje wtedy, kiedy jedna para chromosomów się oddziela i staje się tam XY. I to dla niektórych jest taki pierwszy znak tego, że męska osobowość czy męska duchowość będzie zawsze tą, która się będzie oddzielała, która się będzie wyodrębniała, nie będzie się stawała tak sama. No i właśnie już na tym poziomie takim genetycznym mamy taki jakby impuls od Pana Boga, że mężczyzną nie stajemy się siedząc przed telewizorem, tylko trzeba to zainwestować i się nad tym napracować. I właściwie całe życie tak naprawdę jest jakimś naszym takim, Bóg nas tak prowadzi, że stajemy się mężczyznami poprzez oddzielenie od mamy, potem oddzielenie od taty, cały czas jesteśmy oddzielani, a jeszcze gdzieś duchowo, jakbyśmy spojrzeli zaraz, zresztą zajrzymy do Pisma Świętego, to Bóg też jak stwarza człowieka, to go oddziela od siebie, żeby czasami człowiek nie pomyślał, że jest Bogiem. Ja jestem tu, Bóg mówi, ty jesteś tutaj, usiądź naprzeciwko mnie. Wzywam cię do jedności ze mną, ale nie na zasadzie fuzji, że tobie się będzie myliło, czy ty czasami Bogiem nie jesteś. Czyli właśnie oddzielenie. Taką znalazłem definicję mężczyzny, to napisała pani socjolog amerykańska, że mężczyzna to jest istota ludzka, która nie jest dzieckiem, nie jest kobietą i nie jest homoseksualistą. Czyli, że od tych jakby kategorii ludzkich my musimy się oddzielić, żeby stawać się mężczyzną. Nie chcę już być dzieckiem, nie chcę być kobietą, wyodrębniam się od tego, nie chcę być homoseksualistą, zwracam moje pragnienia ku kobiecie. I to jest chyba rzecz bardzo ważna, kiedy się tworzy mężczyzna, że on jeśli znajduje w sobie jakieś takie zadatki, jakieś takie ślady zainteresowania, że może bym chciał być trochę kobietą, no to ma się z tym pożegnać. Może niektórzy jeszcze by chcieli być dziećmi. Akurat ja żyję w świecie studenckim, no to ja widzę bardzo mocno coś takiego, że oni chcieliby, ponieważ to dzieciństwo jakoś im tam przeleciało, to te 22-letni mężczyźni oglądają się, żeby jeszcze wrócić do świata dzieci. Bardzo, bardzo jakoś to lubią. U nas też była taka pani profesor psychologii, pani Płużek, miała rozmowy z klerykami, jak jeszcze byłem kleryki, mówi, słuchajcie, przychodzę do 28-letniego księdza i tam jest tak, wszystko na różowo, pluszowe misie wielkie na wersalce, jakieś żyrafy, misiaczki w różowym kolorze, kwiatuszki. Czy to jest pokój mężczyzny 28-letniego? Nie, no to jest w przedszkole po prostu, nie? Bo tak fajnie, no tak mieć takie pluszowe te do przytulania. No właśnie, i nieraz ja to widzę też u studentów, że jest takie, te pokoje są takie nieraz zrobione, jakby to były pokój dziecka. No to jeszcze są inne sprawy z tym związane. I teraz tak, skoro my się mamy oddzielić od dziecka, od kobiety i od homoseksualizmu, to rzeczywiście jest to jakaś droga do męskości. To jest bardziej psychologia niż duchowość, dlatego to zostawiam. Natomiast co do oddzielania, to bardzo ciekawe nam rzeczy podpowiada Słowo Boże. Bo tak, jest opis stworzenia świata, są dwa opisy stworzenia człowieka i jeden opis jest bardzo ciekawy. No bo tak, najpierw jak się stwarza, jak Bóg stwarza świat, to tak, stwarza i potem oddziela dzień od nocy. Stwarza w parach, dzień, noc, niebo, ziemia. I jak stwarza człowieka, to także stworzy z człowieka też parę. Dzień, noc, niebo, ziemia, mężczyzna, kobieta. I dlatego jest potrzebne to oddzielenie, żeby można było wejść w jakiś dialog, w uzupełnianie się. Jeśli jest mężczyzna, który nie czuje się mężczyzną, to jak on wejdzie w dialog z kobietą? Jeśli mężczyzna jest jeszcze dzieckiem i ożeni się z kobietą, która jest kobietą, to mamy małżeństwo kobiety z dzieckiem. Nie jest małżeństwo, które przetrwa. I teraz trochę takiej wiedzy biblijnej. Otóż w tym drugim opisie stworzenia człowieka, kiedy jest powiedziane, że stworzył Bóg człowieka, występuje słowo Adam, czyli to jest pierwszy człowiek, nie jest określony jeszcze, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. I następnie jest powiedziane, jaką mężczyznę i kobietę go stworzył. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. I wtedy już nie ma Adam, tylko jest Isz i Iszsza. Wynika z tego, że jak Bóg mówi, że niedobrze, żeby mężczyzna, to jest po polsku przetłumaczone jako mężczyzna, żeby był sam, to tak naprawdę powinno być przetłumaczone, że człowiek jako Adam jest niedobrze, żeby był jeden, tylko Bóg stwarza go, rozdzielając niejako, żeby teraz człowiek był Isz, człowiek jako Isz, mężczyzna, i człowiek jako Iszsza, czyli kobieta. I dopiero jak są razem, tworzą pełnię człowieczeństwa. To jest coś niesamowitego, że my tak naprawdę no, bez kobiety czujemy się niepełnymi ludźmi. Potrzebujemy tej drugiej połowy, bo człowiek to jest Isz i Iszsza razem. To jest wtedy Adam, pełne stworzenie. No tylko, że żeby się móc połączyć, no to trzeba najpierw być tym Isz, czyli być stworzonym jako mężczyzna, który wejdzie w dialog z kobietą. Zresztą no zobaczcie, że w przyrodzie też tak jest piękne takie falowanie. Dzień, noc, woda, ziemia, niebo. To jest wszystko po to, żeby się uzupełniało. Jest mężczyzna i kobieta. Tak to Bóg zaplanował, żeby mężczyzna wszedł w dialog i w uzupełnianie się z kobietą. Bo tak na pytanie właśnie, no po co tak pracować nad męskością? Po co na ziemi jest potrzebny mężczyzna? Właśnie odpowiedź jest po to, żeby kobieta miała też mężczyznę koło siebie, a nie dziecko albo jakiś taki nieokreślony stwór ludzki. Także to Pismo Święte pokazuje, że zamysłem Bożym jest to, że jak Bóg stwarza człowieka, mnie konkretnie na przykład, to od razu w zamyśle Bożym było to, żebym był człowiekiem, mężczyzną. Nawet jeśli są jakieś czasami, są jakieś zaburzenia natury w człowieku, to zawsze jest tak, że Pismo Święte pokazuje, Bóg stwarza człowieka mężczyznę albo człowieka kobietę. I słyszałem kiedyś takie zdanie, że jeśli nawet są transwestyci, to zawsze jest to i tak albo kobieta, albo mężczyzna, tylko z zaburzeniami. Tylko z zaburzeniami, ale jest to, nie ma człowieka, który nie byłby ani mężczyzną, ani kobietą, albo byłby trochę tak i trochę tak. Tylko zawsze jest to kobieta z zaburzeniami albo mężczyzna z zaburzeniami. Także to już Pismo Święte pokazuje, że zamysłem Bożym jest nie tylko stworzenie człowieka, ale od razu stworzenie człowieka jako mężczyzny albo jako kobiety. Zresztą o Jezusie jest powiedziane od razu, że poczniesz i porodzisz syna, mężczyznę. Także zamysł Boga wobec Jezusa Chrystusa był od razu taki, że to nie będzie jakieś dziecko poczęte, jeszcze nie wiadomo jakie, zobaczymy, tylko od razu w zamyśle jest to, już u proroków, że będzie to syn, czyli jego płeć, jego cała struktura osobowości jest już właściwie zaplanowana jako mężczyzny. I teraz tak, no, są różne bardzo ciekawe rzeczy na temat, co i kto nam pomaga w tym wyodrębnianiu się męskiej osobowości i duchowości. Tutaj Ameryki nie odkrywamy, że to jednak, jeśli chodzi o naszą osobowość, to nie tyle kobieta nas stwarza, ile właśnie mężczyzna. Tylko właśnie tak, nie każdy z nas ma w domu, jako dziecko, nie każdy z nas miał tatę, nie każdy z nas miał wujka czy dziadka, z którego to męskości mógłby korzystać jako wzór. Ale wszystkie mądre książki o mężczyznach mówią, że nawet jeśli to jest Winnetou w książce, jeśli to jest postać jakaś z filmu, jeśli to jest coś, co w twoim umyśle budzi pragnienie naśladowania, to już jest w porządku. Że jednak te męskie wzory my też czerpiemy gdzieś tam z kultury. A w książkach z kolei teologicznych można spotkać bardzo ciekawe, takie mądre zdanie, że nam tak naprawdę z ojca, który nas tworzy jako mężczyznę, to są potrzebne dwie rzeczy. Są wymagania i przebaczenie. I tak jak to ja to przeczytałem w jakiejś też psychologicznej książce, sobie myślę, kurczę, jak to jest mądrze pomyślane w Piśmie Świętym, że Bóg Ojciec, który się objawia w Piśmie Świętym, który się objawia ludziom, to właściwie co on daje? Daje wymagania i daje miłość przebaczającą. To są te dwa oblicza miłosierdzia. Czyli wymagam od ciebie, bo pokazuję ci, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej. Daję ci dekalog jako wskazanie wymagania, ale jednocześnie mam dla ciebie miłość przebaczającą. To dla chłopaka jest bardzo ważne, dla mężczyzny, otrzymać od ojca wymagania plus przebaczenie, bo jeśli nie ma wymagań, no to życie jest takie grząskie. Idziesz i nie wiesz za bardzo, w którym momencie możesz nagle się utopić. Idziesz jak po bagnie takim, że za chwilę idziesz w dół, bo nie wiesz, gdzie jest jakaś pułapka, w której jak już pójdziesz na dno, to zginiesz. On cię informuje o tym, że nie kradnij, nie zabijaj, tu są pułapki, tu zginiesz. Tędy nie idź, informuje cię o tym. A z drugiej strony, jeśli jesteś za słaby i upadasz, to ma dla ciebie to przebaczające miłosierdzie. Jeśli ci nie da miłosierdzia, a da ci tylko wymagania, no to jest tyranem wtedy. Jeśli tylko wymagania plus kara, to jest tyranem, nie byłby Bogiem. Tak sobie myślę, że my naprawdę, nawet jeśli ktoś ma całkowity brak ojca, w ogóle pusto, jeśli pójdzie raz do kościoła na jedną mszę świętą i usłyszy o Bogu Ojcu, to ma już wszystko. Że jak dobrze usłyszy i dobrze przyjmie to do siebie, że Bóg Ojciec wchodzi w jego życie i daje mu jednocześnie bardzo konkretne wskazówki, prowadzi go pewną drogą bardzo określoną, a z drugiej strony daje mu przebaczające miłosierdzie, dzienniczek siostry Faustyny też można sobie przeczytać, no to po prostu, jeśli się tego uchwyci, to może być tak, że nawet jeśli swojego ojca nigdy w życiu nie widział, to będzie wyprowadzony z tego braku ku naprawdę bardzo fajnej, mądrej osobowości i męskości. Bardzo tego potrzebujemy, tych dwóch rzeczy. W dodatku jeszcze ten Bóg, który się objawia każdemu chłopcu, nawet jeśli on nie zna swojego ojca, no to zwracam uwagę na to, że Bóg w Piśmie Świętym jest pokazany jako stworzyciel. Ale stworzenie to nie jest coś takiego, co się dokonało ileś tam milion lat temu i Bóg puścił świat tam jako taką początkową kulę i on się już sam toczy. Bóg jako stworzyciel jest nieustannie zaangażowany w dzieło stworzenia. I na pewno słyszeliście już nieraz to porównanie do garncarza, że to my jesteśmy jak takie mokre garnki, jeszcze miękkie i Bóg nas ma ciągle pod dłońmi. I tak my się kręcimy i Bóg nas tak kształtuje, że jak wie, że jak za mocno naciśnie, to się skruszymy, jak za słabo, to nic się nie wytworzy. Dlatego tworzy nas nieustannie, ale umiejętnie nas dociska. Albo zostawia wtedy, żeby się te kształty utworzyły. Więc jest nieustannie jest proces stwarzania, dlatego ktoś, jeśli mówi tak, ja nie miałem nigdy ojca, nie wiem, czy ze mnie może wyrosnąć mężczyzna, skoro mam pewne braki ze strony taty, to oddajemy się w ręce ojca. Oddajemy się w ręce tego ojca, który jest stworzycielem, tego, który nas stwarza właściwie, się codziennie nas ma w tym, jak nieraz może, można odczuć, że trochę nas dociska, żeby tam powstał jakiś nowy kształt. Myślimy, no już się, zaraz mnie skruszy, całego mnie rozwali, a to jest tylko dociśnięcie, żebyśmy my w tym kręcącym się życiu jakoś wytworzyli w sobie jakiś nowy kształt tego naszego garnka, którym jest nasza osobowość. Także myślę sobie, że warto, gdybyśmy w kontekście życia duchowego pomyśleli sobie, że dobrze, moje relacje z moim tatą naturalnym były takie, jakie były, ale w tej chwili jestem już dorosły i ja się kształtuję już w relacji tutaj, do tego ojca. Jezus miał 12 lat, to już był czas, kiedy szukali go z bólem serca, a Jezus 12-letni mówi, ja już właściwie teraz się przekierowuję, ja już dalej idę drogą wskazaną nie przez Józefa, tylko przez mojego ojca, w którego sprawach chcę być. Także ja już wam dziękuję bardzo za to, co było, piękne dzieciństwo, ale ja już teraz jestem dorosły, 12-letni i w sposób dorosły wchodzę w relacje z moim ojcem. Także to też jest dla nas jakaś taka wskazówka, że Bóg stwarza nas nieustannie. Myślę też, że jak mówimy o tym wyodrębnianiu, to zobaczcie, w jakiej my żyjemy kulturze, że kultura nasza dzisiejsza raczej sprzyja niewyodrębnianiu się męskości. My trochę jesteśmy jak dinozaury, którzy podejmujemy tą tematykę, że mężczyzna ma być wyodrębniony, mężczyzna ma być mężczyzną, a nie tylko wystarczy, że jest człowiekiem. Dlatego, że dzisiejsza kultura mówi tak, wszelka przemoc, wojny, zło pochodzi z tego, że są różnice, bo jeden niszczy drugiego. Zniwelujmy różnice. Niech nie będzie kobiety i mężczyzny. Zróbmy gender, zróbmy tak, żeby to było, każdy sobie tam ustala, każdy jest równy, może sobie tam sam ustalać, czy będzie mężczyzną, czy kobietą. Bo jak jest mężczyzna i kobieta, to oni walczą ze sobą. Zrównajmy religię, zrównajmy wszystko. Wtedy nie będzie miał kto z kim walczyć i będzie pokojowo. To jest taki fałszywa przesłanka, no bo zawsze się znajdzie ktoś. Jak nie na tym poziomie, to na innym. Jak ktoś mówi, że na przykład jak jest dwóch ojców i adoptują dziecko, to tam ponoć oni się mniej kłócą niż jakby był mężczyzna i kobieta. No nie sprawdzałem tego, ale no są takie teorie, że lepsza jest rodzina, no rodzina, lepszy jest związek mężczyzny z mężczyzną i adoptujący dziecko, bo oni się wtedy mniej kłócą, bo aż tak się nie różnią jak mężczyzna z kobietą. No. Do morderstw. Ale za to się nie kłócą. Bo jak się zamordują, to już nie ma z kim. Warto przeczytać. Ja akurat nie potwierdzam i nie zaprzeczam, bo dlatego, że ja się nie interesuję za bardzo homoseksualizmem, ale znaczy nie mam wiedzy, bo nie wiem, jak to jest tak w tych sprawach. każdym razie mówimy o tym, że żyjemy w kulturze, która mówi, po co cały czas wyodrębniać mężczyznę i kobietę, skoro z tego się rodzi konflikt i nieustanna walka o dominację, bo one chcą dominować i oni chcą dominować. I z tego się rodzi bardzo dużo zła. Zróbmy tak, żeby wszyscy byli tacy niedookreśleni. Wtedy będzie pokojowo, bo nie będzie tych różnic. Tak samo na innych poziomach. Natomiast Kościół, zauważcie, że Kościół bardzo mocno, są różne dokumenty, nie chcę teraz was zanudzać, ale są dokumenty, jest taki dokument o współdziałaniu kobiety i mężczyzny w Kościele i tam jest taki jeden punkt właśnie, że właśnie bardzo mocno Kościół bije w to, że mowa o współdziałaniu mężczyzny i kobiety może być tylko wtedy, kiedy to będzie mężczyzna i kobieta. Kiedy będzie mężczyzna czuł się mężczyzną i będzie akceptował swoją męskość i kobieta będzie kobietą i będzie akceptowała swoją kobiecość i mężczyzna będzie akceptował jej kobiecość, a kobieta będzie akceptowała jego męskość i będą nie rywalizowali, tylko się nawzajem uzupełniali. Czyli Kościół nigdy nie odstąpi od tego. Dla Kościoła nie jest ważne tylko to, że jesteśmy ludźmi i że mamy godność ludzką, ale Kościół stoi cały czas na stanowisku, że zamysłem Bożym było to, że stworzył mnie jako człowieka mężczyznę albo człowieka kobietę o równej godności. Właśnie to też jest jeszcze oddzielny problem, że w niektórych kulturach jest takie niszczenie kobiet przez mężczyzn, że ktoś patrząc na to mówi, o proszę, co wynika w takiej czy innej kulturze z tego oddzielenia i odrębności, że kobiety są traktowane jak zero przez mężczyzn, jak zwierzę, jak rzecz. Tylko, że to nie jest na bazie personalizmu chrześcijańskiego, już tak to nazwę, bo personalizm chrześcijański mówi, że kobieta i mężczyzna mają równą godność osoby ludzkiej. I wtedy można mówić właśnie o wyodrębnianiu się mężczyzny i kobiety z większą jeszcze siłą, bo nigdy Kościół nie głosił czegoś takiego, że mężczyzna czy kobieta mają większą godność, większą wartość, czy są bardziej coś tam. Zawsze jest tak samo. Zresztą i Nowy Testament, i jak Jezus traktował kobiety. Jezus jest dla nas wyznacznikiem, jak mamy traktować kobiety. I proszę, czy w jakimkolwiek spotkaniu Jezusa z kobietą widać poniżanie jej godności przez Jezusa? Tam nigdzie chyba czegoś takiego nie ma. Jest chyba coś przeciwnego. I teraz tak bym to pierwsze nasze wstępne spotkanie zakończył czymś takim, że skoro Pismo Święte, Słowo Boże, ten zamysł Boży cały czas zachęca, cały czas wskazuje na to, że mężczyzna ma się wyodrębniać, być inny od kobiety, to dopiero teraz możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, to jak to powinno być? Czyli w jaki paradygmat męskości ja mam pójść, żeby się wyodrębnić i żeby być mężczyzną takim według Bożego zamysłu? Czy mam być tak, jak pokazują tamta gazeta, czy tamten program? Gdzie szukać tego paradygmatu? Paradygmat to jest matryca, wzór, coś takiego, taki model może. I jest taka książka, to znana pewnie tam, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Tam różne są rzeczy, i takie, z którymi możemy się zgodzić, i takie, z którymi nie. Ale tam ten autor bardzo mocno wali w to, że różnice osobowościowe nie tylko mogą istnieć, ale muszą istnieć. I tam jest taki, apele nawet takie są, że mężczyźni, wy się po prostu nie tylko możecie, ale musicie się odróżniać od kobiet. Musicie wypracowywać, niejako wyrąbywać w tym świecie takim pomieszanym i chaotycznym swoją własną drogę dojrzewania. To jest po prostu mus. Bo to da wam też jakąś taką satysfakcję i zadowolenie z tego, kim jesteście. Dzisiaj ktoś się pomodlił, że dziękuję, że jestem mężczyzną. Myślę, że to do tego właśnie to pierwsze rozważanie ma prowadzić, żeby przyjąć siebie od Boga, nie tylko, że dziękuję ci Boże, że ja jestem pyłkiem i liściem na wietrze. Nie tylko to. Dziękuję tobie, że jestem człowiekiem, nie pyłkiem liściem i dziękuję tobie, że jestem człowiekiem mężczyzną. Kobiety może będą i w innej sali, będą się też tak samo modlić, że dziękuję ci, że jestem kobietą. Ale chyba to, o czym my teraz mówimy, ma nas prowadzić do zadowolenia, satysfakcji, takiej, chyba bym powiedział, nawet dumy z tego, że Bóg nas stworzył jako ludzi, jako mężczyzn. I nawet jeśli mamy w sobie jakieś, nazwijmy to, rany, jakieś przykre doświadczenia, jakieś poniżenia, jakieś no, przykre sytuacje w naszym życiu, to Bóg nas odnawia w taki też sposób, że stajemy przed Nim właśnie z wdzięcznością za siebie samych. Przyjmujemy siebie od Boga jako mężczyzn i to przyjmowanie przeżywamy z wdzięcznością i Jemu to zadowolenie ofiarujemy. I mówimy Mu, dziękuję Ci każdego ranka, że stworzył mnie jako mężczyznę. Bo jeśli ja nie akceptuję swojej męskości albo ją ignoruję, nie zwracam na nią uwagę, no to jak będę za to dziękował? Natomiast staramy się na naszych spotkaniach nie ignorować, nie odrzucać męskości, tylko ją akceptować, przyjmować i niejako podstawiać pod Boże światło i pytać Boga, co dalej? Jak ja dalej mam dojrzewać? Jako 17-latek czy jako 70-latek? Pamiętam, jak papież Jan Paweł II był pytany przez dzieci na 70-lecie swoich urodzin, co by chciał dostać? A papież powiedział tak, ja to bym chciał być lepszy. Zawsze jeszcze można być lepszym, jak ma się 70 lat. Także ten autor tej książki, kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, właśnie tam jest takie coś, że musicie tworzyć odrębną osobowość i odrębną duchowość. To jest po prostu mus. I Kościół chyba nas w tym jakoś wspiera, bo jak widzimy, tych takich spotkań męskich jest coraz więcej. Ja z okazji tego właśnie, z okazji tej książki, to gdzieś tam ktoś mnie zaprosi, czy napisze maila, to po prostu już niezliczona ilość i w Polsce różnych spotkań, różnych inicjatyw. Ktoś przychodzi, mówi, że chciałby, ale nie wie jak. No, fajne rzeczy się dzieją właśnie w męskim świecie. Ktoś mi mówił nawet o wschodzie, że już na Ukrainie, na Białorusi się tworzą takie grupy, bo akurat ja tam bliżej trochę jestem teraz od Lublina. Więc to myślę, że to jest jakaś awangarda w Kościele, że się zbierają mężczyźni i mówią sobie, musimy być razem, musimy się nawzajem wspierać, bo się czujemy samotni jako mężczyźni w swojej pracy. Bo jeśli ktoś pracuje, chrześcijanin z 5 facetami, którzy już mają 4 żonę i wyśmiewają całą naukę Kościoła, to jak się taki człowiek ma czuć w pracy? Ale on przyjdzie na spotkanie, zobaczy kilkudziesięciu myślących tak jak on, to jest po prostu wielkie wsparcie, które właśnie my sobie dajemy na takich spotkaniach, nawet przez samą obecność. Także idziemy dalej, szukając i pytając, jakim mam być mężczyzną, jaki jest ten Boży zamysł wobec mojej męskości, mojego bycia mężczyzną. No i będziemy szukać odpowiedzi w takiej, za chwilę, właśnie w takich biblijnych obrazach mężczyzn i w tej symbolice lwa i baranka, do której za chwilę jeszcze nawiążę. Także dziękuję. Na razie i zapraszamy na przerwę chyba, nie? Teraz jakąś.